Dokładnie 5,5 minuty po godzinie 19 na antenę Polskiego Radia Poznań powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Ponownie dobry wieczór. Realizujący program Krzysztof Jankowski, pracujący w studiu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Retajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Spotkanie z tą, która zakończyła wielką sportową karierę. Złotą medalistką olimpijską w wioślarskiej dwójce Natalią Madaj-Smolińską już za kilka minut w naszej audycji. Ponadto o hokeju na lodzie w wykonaniu pań będzie także obszerny blok piłkarski. Powiemy m.in. o futbolowej młodzieży w naszym regionie. Będzie także sporo o piłce nożnej kobiecej, m.in. rozmowa na temat naszej eksportowej drużyny w kobiecej piłce nożnej, czyli o medyku Konin. Będzie także o tym, jak wybierano najlepszych sportowców 2017 roku w leszczyńskim regionie. To wszystko, jak mówiliśmy, do godziny 20. Teraz czas i pora na najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli 21 stycznia w skrócie.
Brązowy medal polskich skoczków narciarskich. Nasza ekipa w składzie Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Stefan Hula i Piotr Żyła zajęła trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich w Oberstdorf w konkursie drużynowym. Bezkonkurencyjna okazała się drużyna norweska, a srebrny medal wywalczyli Słoweńcy. Czwarte miejsce zajęli Niemcy. Natalia Czerwonka zajęła piąte miejsce w wyścigu na 1000 metrów podczas zawodów Pucharu Świata w żwiarstwie szybkim w niemieckim Erfurcie. Zwyciężyła Austriaczka Vanessa Herzog. Justyna Kowalczyk zajęła ósmą lokatę w biegu na 10 km techniką klasyczną podczas zawodów Pucharu Świata w Planicy. Najlepsza była Finka Krista Parmakowski. Sylwia Jaśkowiec zajęła 41, a Ewelina Marciś 49 miejsce. W męskim biegu na 15 km klasykiem wygrał Rosjanin Aleksiej Połtaranin. Białorusinka Daria Domraczewa wygrała bieg ze startu wspólnego na 12,5 km biathlonowego Pucharu Świata w Antersylwie. Jedyna Polka Weronika Nowakowska spudłowała aż 7-krotnie i zajęła przedostatnie 29 miejsce. W męskim biegu na 15 km triumfował Francuz Martin Fourcade. Polskie hokeistki na trawie na ostatnim 8 miejscu zakończyły halowe Mistrzostwa Europy w Pradze. W ostatnim spotkaniu biało-czerwone przegrały z Ukrainkami 1-3 i spadły elity. W finale Niemki pokonały reprezentację Holandii. Lasse Nielsen odchodzi z Lecha Poznań. Duński obrońca dostał zgodę na transfer i dzisiaj rano wyjechał ze zgrupowania w tureckim Belek. W Bundeslidze 2 gole Roberta Lewandowskiego. Bayern Monachium wygrał na własnym stadionie z Werderem Brema 4-2. W Pile trwa mecz ekstraklasy siatkarek. Po dwóch setach Enea PTPS prowadzi z Impelem Wrocław 2-0. Sety wygrane przez Pilanki do 11 i do 21, a w secie trzecim Impel Wrocław prowadzi z PTPS-em 10-8.
A na naszym radiowym zegarze już 8,5 minuty po godzinie 19 do 20 na antenie Polskiego Radia Poznań. Audycja w sportowym rytmie będzie muzycznie. Urodziła się w podpilskim Szydłowie, broniła później barwy Poznani. Olimpijskie złoto zdobyła w 2016 roku w Rio de Janeiro, będąc już zawodniczką Lotto Bydgoszczy. A w minionym tygodniu Natalia Madaj-Smolińska, bo to o niej mowa, zakończyła sportową karierę, ogłaszając to właśnie w Grodzie nad Brną. Była okazja do wspomnień, także tych z wyścigu po olimpijskie złoto.
100 metrów do mety, muszą Magda i Natalia dać teraz maksa, dają, przyspieszają, płyną po olimpijskie złoto, będzie pięknie, będzie jeszcze Polska nie zginęła, kochamy was, zrobimy to dla siebie, dla was, dla Polski.
Podjęłam decyzję, że to co sportowe, to co najważniejsze, już osiągnęłam i pora realizować się z drugiej strony.
Skoro zdobyła się olimpijskie złoto, tak jak Natalia Madaj-Smolińska uczyniła to wspólnie z Magdą Fularczyk-Kozłowską na torze w Rio de Janeiro, to myśli się, że ten sen będzie trwał, że będzie trwał nawet do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, a tymczasem to jest historyczna data, 16 dzień stycznia 2018 roku i Natalia Madaj-Smolińska mówi: dziękuję serdecznie, czuję się spełniona, kończę wyczynową wioślarską karierę. Dlaczego?
Już wyścig w Rio był moim ostatnim. Pamiętam go jak był półtora roku temu prawie, a pamiętam jakby to było wczoraj. Także dzisiaj żegnam się z tym wyczynowym sportem, dlatego właśnie, że jestem spełniona. I przez ten rok, kiedy miałam czas na troszeczkę odpoczynku, kiedy mogłam realizować się prywatnie, a nie ukrywam, że przełomowym momentem było to, że wyszłam za mąż we wrześniu. Czas na to życie z drugiej strony. Wioślarstwo to jest sport, któremu trzeba się poświęcić do reszty. Ja osiągnęłam swój złoty medal, a teraz czas się realizować i spełniać troszeczkę w innej roli. Wbrew pozorom to jest szczęśliwy dzień i dla mnie bardzo radosny, a tak jak mówię, koniec kariery zawodniczej, ale nigdy, nigdy koniec ze sportem.
Kończysz jako zawodniczka Lotto Bydgoszczy, ale my oczywiście pamiętamy także te wielkopolskie występy w barwach Poznani.
Najbardziej, tak sobie myślę, czego będzie mi brakowało sportowo, to na pewno to są te emocje przedstartowe, ta adrenalina przedstartowa, to są emocje w wyścigu. To jest wręcz taki trans, kiedy się wiosłuje, jest się tu i teraz i nic tak naprawdę dookoła się nie dzieje. To jest coś niesamowitego, ale tak naprawdę to też są niewątpliwie ludzie, trenerzy, cały sztab, który ze mną współpracował, koledzy, koleżanki.
Wszystko zaczęło się w Szydłowie, niedaleko Piły.
Oczywiście, sportowo w Szydłowie.
Kto namówił?
Nikt mnie nie musiał namawiać, ja już sport wyniosłam z domu tak naprawdę. U mnie w rodzinie wszyscy na sportowo, w szkole tylko pielęgnowano ten sport, bo chęci były, więc tam mnie jeszcze bardziej po prostu zachęcali. Szkoła Mistrzostwa Sportowego następnie w Wałczu. Tam tak naprawdę ta kariera sportowa się zaczęła. Na dzień dobry 10 treningów tygodniowo i tam posmakowałam prawdziwego sportu, który mnie absolutnie nie zniechęcił. Następnie Poznań, to właśnie tam realizowałam się w grupie młodzieżowej, studia w Poznaniu i teraz też obecnie studia jeszcze w Poznaniu na Akademii Wychowania Fizycznego, aż w końcu, żeby tutaj w Lotto Bydgoszczy osiągnąć swój największy wynik sportowy, Mistrzostwo Olimpijskie w klubie Lotto Bydgoszczy. Wszystkim tym miejscom bardzo, bardzo dużo zawdzięczam.
Trener Marcin Witkowski.
No Natalia swoją drogę obrała, wydaje mi się, że słusznie, tak jak powiedziała, czuję się w pełni spełniona, osiągnęła swoje marzenia, sięgnęła gwiazd i myślę, że to jest dla niej wspaniały moment, kiedy cieszy się jeszcze tym największym sukcesem i płynnie przechodzi do tego, co poza sportem, czyli do tej dalszej części swojego, mam nadzieję, równie wspaniałego, dynamicznego życia jak do tej pory, czego jej bardzo serdecznie życzę.
A przy okazji, gdy Natalia ogłaszała zakończenie kariery, to Magdalena Fularczyk-Kozłowska ogłosiła radosną wieść, że zostanie mamą. Niesamowicie świadomy ma pan ten złoty debel olimpijski.
No mistrz musi być świadomy. Zawsze dobrze wiedziały, jaki jest ich cel główny. Były bardzo zorganizowane, poukładane, stąd sukcesy w sporcie i jestem na 100% pewien, że dalej sukcesy w życiu prywatnym i osobistym również.
Magdalena Fularczyk-Kozłowska, fajna informacja w twoim wydaniu podczas pożegnania Natalii Madaj-Smolińskiej, tego wioślarskiego pożegnania. Jej się kończy kariera, u ciebie się coś zaczyna.
Tak, dokładnie. No niestety Natalia zdecydowała się na koniec kariery. Ja także bardzo żałuję tej decyzji, ale życzę jej wszystkiego dobrego. U mnie się też życie troszeczkę tak poukładało, że zostanę niedługo mamą.
Dogadywałyście się z Natalią Madaj, skoro pomknęłyście po olimpijskie złoto? Czy to tylko był taki zimny profesjonalizm? Odpływamy swoje, zdobywamy złoto, cześć.
Nie, nie, nie. Ja myślę, że z Natalią bardzo dobrze się dogadywałyśmy. Nie tylko, jak ja to mówię, w łódce, ale też i poza nią. Umiałyśmy spędzić ze sobą czas dwie kobiety idące na kawę po treningu, to już o czymś świadczy. Do tej pory mamy ze sobą relacje i myślę, że tak po prostu pozostanie.
Te najbliższe plany?
To na pewno uczelnia. Teraz niedługo mam obronę dyplomu, studia organizacja i zarządzanie sportem. Dla mnie bardzo ważny tytuł zawodowy menadżera sportowego, aby je ukończyć i zdobyć kwalifikacje, które mi, mam nadzieję, pozwolą być bliżej sportu. Z tej drugiej strony niekoniecznie jako trener. Koniec kariery zawodniczej, ale nigdy, nigdy koniec ze sportem.
Życzymy powodzenia tej nowej, już nie wyczynowej, sportowej drodze Natalii Madaj-Smolińskiej. A Państwo teraz będą mieli okazję wystartować w błyskawicznym konkursie. Mówiliśmy, jeszcze mamy styczeń w kalendarzu, a więc kalendarz będzie do zdobycia, tym razem ścienny, plus szalik, bo zima wciąż jest w naszym regionie obecna. To wszystko od Automobil Klubu Wielkopolski, ale pytanie będzie w kontekście wioślarskim. Mówiliśmy Państwu, wspominaliśmy złoto olimpijskie zdobyte przez Natalię Madaj-Smolińską wspólnie z Magdaleną Fularczyk-Kozłowską na igrzyskach w Rio w 2016 roku, ale nie będę pytał teraz o Natalię Madaj, tylko właśnie Magdalenę Fularczyk-Kozłowską. Z jaką inną poznańską zawodniczką Magda zdobyła brązowy medal olimpijski także w dwójce wioślarskiej na igrzyskach olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Proszę podać imię i nazwisko tej zawodniczki poznanianki z klubu Tryton, która zdobyła wspólnie z Magdą Fularczyk brązowy medal olimpijski na igrzyskach Londyn 2012-61-865-4654 to telefon do naszego studia, a do wygrania kalendarz ścienny i szalik od Automobil Klubu Wielkopolski. Proszę Państwa, Państwo są niesamowici. Tym razem błyskawiczny telefon prosto z Rawicza od Pana Leszka. Panie Leszku, ten numer ulicy, który notowałem, to który numer budynku?
31.
Dobra, 31 zanotowane w takim razie, ale proszę Pana oczywiście o odpowiedź na pytanie, które zadawałem.
Pani Julia Michalska.
Tak jest, obecnie Julia Michalska-Płotkowiak, nasza znakomita wioślarka, obecnie pracująca w Londynie, w jednej z najbardziej prestiżowych szkół dla dziewcząt. Tam jest oczywiście trenerką wioślarstwa i to właśnie pani Julia Michalska-Płotkowiak zdobyła brązowy medal olimpijski na igrzyskach w Londynie w 2012 roku. Gratulujemy serdecznie, panie Leszku. Pozdrawiamy noworocznie. Prześlemy oczywiście nagrodę pocztą. No a my, proszę Państwa, będziemy błyskawicznie zmieniać dyscyplinę, ale dużo było o kobiecym sporcie, no i teraz też będzie o kobiecym sporcie, no bo jeśli chodzi o sporty uważane powszechnie za szalenie męski, Grzegorz, to też panie mamy. O czym mówię?
O hokeju na lodzie.
No właśnie, mamy fajne drużyny już, także tutaj w stolicy Wielkopolski.
No, drużyna kobieca radzi sobie lepiej, bo jeśli chodzi o męską drużynę, też w ten weekend wygrała dwa mecze wyjazdowe ze Stoczniowcem Gdańsk w pierwszej lidze, czyli zaplecze ekstraklasy. Hokej Poznań wygrał wczoraj 8-1, a dzisiaj 4-1. Walka o play-off, mimo naprawdę poważnych problemów problemów finansowych i cały czas znak zapytania, czy uda się dograć sezon do końca. Natomiast panie, nie dość, że grają w reprezentacji Polski, także ostatnio z sukcesami, jeśli chodzi o reprezentację Polski juniorek, to do tego będą walczyły nasze panie, czyli Kozice Poznań, teoretycznie o Mistrzostwo Polski.
No to w takim razie, proszę państwa, teraz najbliższe minuty o kadrze biało-czerwonych hokeistek na lodzie i właśnie o poznańskich Kozicach, które też uganiają się za krążkiem.
Brązowy medal Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej B do lat 18 zdobyła kobieca reprezentacja Polski w hokeju na lodzie. Te zawody przed tygodniem zakończyły się w Katowicach. O tyle chętnie mówimy o tych sukcesach, że są tam liczne poznańskie wątki. Między innymi drugim trenerem reprezentacji Polski jest poznaniak Paweł Mateja. Panie trenerze, ale pan z tego brązowego medalu cieszy się umiarkowanie, bo apetyty były jednak większe.
No tak, przed Mistrzostwami Świata brązowy medal był takim planem minimum, ponieważ już drugi raz z rzędu podchodziliśmy do Mistrzostw Świata na tym szczeblu rozgrywek. Liczyliśmy na odrobinę więcej, zwłaszcza, że drużyna była no już dość ukształtowana i w zasadzie nie zmieniła się w stosunku do sezonu ubiegłego. No niestety sportowa rywalizacja jest taka, że trzeba mieć też troszeczkę tego sportowego szczęścia, trochę trzeba być konsekwentnym, no i niestety w dwóch najważniejszych meczach ulipiliśmy stosunkiem 1-3 zarówno Danii, jak i Francji. To były bardzo dobre spotkania, wyrównane. No niestety dyspozycja dnia zadecydowała o tym, że w tych kluczowych spotkaniach niestety musieliśmy z pochyloną głową opuszczać lodowisko.
Czy zespół zrobił postęp w porównaniu z poprzednim rokiem? Bo w zeszłym roku też był brązowy medal na tym samym poziomie rozgrywkowym, też w Katowicach, chociaż na innym lodowisku.
Było widać, że przede wszystkim drużyna okrzepła. Tak naprawdę w meczach z wyżej notowanymi Francuzkami i Nunkami to w zasadzie my prowadziliśmy tą grę w trakcie zawodów. W związku z tym postęp drużyny był naprawdę zauważalny. No niestety, tak jak mówiłem wcześniej, troszeczkę zabrakło tego sportowego szczęścia, skuteczności, zimnej krwi. No i dlatego niestety te spotkania nie udało się je rozstrzygnąć na swoją korzyść.
Czy te dziewczyny na tyle zyskują doświadczenia, że niedługo będziemy mogli o nich mówić w kontekście pierwszej reprezentacji Polski?
Tak, z pewnością dziś 1/4 składu obecnych juniorek, które zakończyły Mistrzostwa Świata w Katowicach, na pewno będzie przymierzana do seniorskiego składu reprezentacji Polski. Liczymy na to, że dziewczyny będą się dalej rozwijały i że z czasem na stałe zagoszczą także w seniorkach.
Mówiliśmy na początku o poznańskich wątkach. Pan jest asystentem pierwszego trenera Grzegorza Klicha, no ale są też oczywiście zawodniczki poznańskich Kozic. Kto był na Mistrzostwach Świata i ile poznanianki grały?
No, mieliśmy ten zaszczyt, że z naszego klubu aż 3 dziewczyny pojechały i dostały się do kadry Polski. Była to Helena Grzybowska, bramkarka, Iga Szram, napastniczka i Roxana Szymczak, obrończyni. No, najwięcej minut na lodzie spędziła Iga Szram, która grała w trzeciej formacji na środku, a także w sytuacjach specjalnych, w przewagach i osłabieniach. Jeden mecz na swoim koncie zanotowała także Helena Grzybowska, strzegąc polskiej bramki. No i Roxana Szymcza grała w formacji obrony, w trzeciej linii. Troszeczkę tych minut być może miała mniej, ale także wchodziła w bardzo ważnych momentach spotkania, gdzie pilnowała dostępu do naszej bramki.
Wracamy na krajowe lodowiska. Poznańskie Kozice już zapewniły sobie awans do fazy play-off, czyli niejako do walki o Mistrzostwo Polski, wygrywając rywalizację w grupie B pierwszej ligi, ale jeszcze ostatnie mecze przed wami za tydzień w Jastrzębiu.
Tak, 27 i 28 stycznia rozgrywamy ostatnią rundę spotkań w Jastrzębiu-Zdrój. Jest to drużyna, która w tabeli zajmuje bezpośrednio miejsce za nami. Co prawda jesteśmy już niezagrożeni, ale no nie zmienia to faktu, że z pewnością będą to trudne mecze. No troszeczkę też się martwimy, bo niestety nasza kluczowa zawodniczka Iga Szram wróciła z Mistrzostw Świata z kontuzją i prawdopodobnie nie weźmie udziału w tych spotkaniach. Natomiast no wiadomo, że w hokeju gra drużyny nie opiera się tylko na jednej zawodniczce i właśnie w takich momentach tym bardziej musimy pokazać charakter, dobre przygotowanie taktyczne i pokusić o jak najbardziej korzystny wynik.
A później play-offy.
No tak, play-offy to jest zupełnie inna historia. Niektórzy się śmieją, że tak naprawdę dopiero wtedy zaczyna się hokej na każdym poziomie rywalizacji, bo tak naprawdę no, lepszy zostaje, gorszy odpada. No liczymy na to, że być może już poczynimy jakieś wzmocnienia przed końcem okienka transferowego i wzmocnieni zagramy w tej pierwszej rundzie play-off. Wiadomo już, że przeciwnikiem naszym albo będzie drużyna na przodu Janów, albo Stoczniowca Gdańsk. Obydwie bardzo utytułowane. Nie będziemy ukrywali, że my nadal mamy bardzo młodą drużynę i nadal ta drużyna się rozwija. W związku z tym, nawet jeżeli gdzieś na tej pierwszej rundzie play-off nasza rywalizacja by się zakończyła, to jest to na pewno bardzo cenne doświadczenie i dodatkowy impuls do pracy, zwłaszcza dla naszych juniorek.
Sans toi, Futbol w Radiu Poznań.
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej oczywiście skupia się głównie na pracy nie tylko z piłkarzami amatorami, ale także z grupami młodzieżowymi. Kadry Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej startują w różnego rodzaju ogólnopolskich rozgrywkach. Nad tym wszystkim czuwa w roli trenera, koordynatora Marcin Drajer.
Pierwszy dzień roku to jest pierwszym dniem jakby nowego planowania na cały rok. Kalendarz ten 2018, on jest bogaty i reprezentacji w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej jest sporo i chcemy, aby młodzi adepci jak najwięcej spotykali się, brali udział w różnego rodzaju konsultacjach, zgrupowaniach i meczach towarzyskich czy mistrzowskich. Dwie nasze kadry w roczniku 2-3 i 2-4 biorą udział w eliminacjach do turnieju finałowego Kazia Górskiego i Kazia Dejny. Pozostałe reprezentacje są to reprezentacje naborowe, niemniej jednak ten plan jest naprawdę napięty, można tak powiedzieć, bo w każdym miesiącu spotykają się na konsultacjach przede wszystkim trenerzy z zawodnikami, obserwują i no, chcą jakby rzetelnego takiego wyboru dokonać przed tymi najważniejszymi imprezami, które w tym roku są. Jakby sama ranga tych mistrzostw, ona jest jedną taką wiodącą sprawą, natomiast najważniejsze jest to, aby ci młodzi ludzie mieli naprawdę możliwość rywalizacji ze sobą, aby podnosili swoje umiejętności. To, co robią w klubach, to jest oczywiście jakby priorytet, natomiast my jako związek też tutaj staramy się dać im możliwość jakby rywalizacji z zespołami, czy z drużynami, czy z innymi związkami z Polski, żeby ten wachlarz możliwości mieli jak największy. Dzisiaj zawodnicy naprawdę nie mają prawa narzekać na jakość boisk, na jakość hoteli, czy nawet sprzęt, który tutaj staramy się im uzupełnić. Widać po tych chłopcach dużą chęć przyjazdu na te zgrupowania. Każdy chłopiec, który zostaje powołany, naprawdę jest zadowolony i to też nas cieszy i jesteśmy od tego, aby im w tym pomóc.
Jako regionalny związek także realizujecie wiele działań inspirowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej, który też przykłada się do szkolenia.
Polski Związek Piłki Nożnej bardzo dużo projektów nowych wdraża, które też jakby w tym uczestniczymy jako związek. No takim przykładem ostatnim jest turniej prezesa, który został jakby w listopadzie nam przedstawiony. Zostały wyłonione dwie ekipy z rocznika 2006 i 2007, które 16 i 17 lutego w Warszawie spotkają się w finałowym turnieju, gdzie przyjadą wszystkie zespoły z całej Polski. Poza tym, oprócz tego turnieju, naprawdę mamy też sporo takich rzeczy, które tutaj wdrażamy, jak turniej jest krzatów, jak konsultacje, też nowy produkt, który tutaj razem z trenerami, koordynatorami z okręgów podjęliśmy. Duży wachlarz możliwości na pokazanie się trenerom kadr, które potem, wiadomo, ma to przełożenie też na powołania do reprezentacji Polski.
To oczywiście inspirowanie tych najmłodszych piłkarzy z całego okręgu wielkopolskiego, ale także już dla nieco starszych są i propozycje też wdrażane systematycznie.
Dokładnie. Od 1 kwietnia ma ruszyć projekt, nowy taki projekt też, który został wprowadzony przez Polski Związek Piłki Nożnej. Jest to mobilne AMO.
AMO to Akademia Młodych Orów.
Akademia Młodych Orów, która funkcjonuje już tutaj w Wielkopolsce od dłuższego czasu. Mobilne AMO, ich zadaniem będzie dwóch trenerów, którzy będą mieli do dyspozycji, nazwijmy to, samochód, który będzie się poruszał po Wielkopolsce. Mamy dotrzeć do wszystkich powiatów województwa wielkopolskiego i tam organizować mecze dla grup młodzieżowych, młodzików i orlików. I ci trenerzy poza swoimi zajęciami z tymi najwybitniejszymi zawodnikami z danego powiatu będą też edukować trenerów, będą się spotykać, będą rozmawiać. Więc to jest kolejny taki jakby krok do przodu, żeby zachęcić, żeby pokazać, że Wielkopolski Związek Piłki Nożnej przy współpracy z PZPN-em wychodzi bardzo szeroko i tych takich projektów jest naprawdę bardzo bardzo, bardzo, bardzo sporo i jest to coś nowego, ale jestem przekonany, że to się sprawdzi, jeżeli będzie z drugiej strony chęć samorząd, który też musi w tym uczestniczyć, będzie bardzo przychylnym okiem na to patrzył i naprawdę to może być fajna rzecz. Ma to na celu jakby poszukania, wyłowienia tych najzdolniejszych chłopców, którzy w kontekście właśnie reprezentacji Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, a docelowo Polskiego Związku Piłki Nożnej byli naszymi reprezentantami na arenach krajowych i międzynarodowych.
Zostajemy przy piłce nożnej, będziemy jeszcze o futbolu mówili, teraz o futbolu kobiecym. Na półmetku rozgrywek Ekstraklasy Medyk Konin jest na prowadzeniu. Na pierwszym miejscu drużyna trenera Romana Gajeszczaka spędza zimową przerwę, no i wiosną szykuje się walka o obronę tytułu mistrzyń Polski, chociaż łatwo nie będzie. Jeszcze do 2017 roku w swoim podsumowaniu wraca Roman Jaszczak w rozmowie z Dawidem Cytrowskim.
No każdy sezon jest inny od poprzedniego, nie ma dwóch jednakowych sezonów i nie ma łatwych sezonów, no. Co prawda bodajże pierwszy raz jak zdobywaliśmy Mistrzostwo Polski, to mieliśmy to w miarę łatwo, bo w trakcie rozgrywek wydawała się Unia Racibórz. Myślę jednak, że coś co przychodzi łatwo nie cieszy i zawodniczki po tym ostatnim meczu w Łodzi pokazały w szatni radość i mam nadzieję, że to był taki pierwszy moment, aby wrócić do motywacji, ponieważ no, dziewczyny mojej drużyny przestały mieć motywację do pracy i do zwycięstw i do wysiłku na meczach. Kiedy coś przychodzi łatwo, potem przychodzi taki moment, w którym trudno zespół pozbierać. Myślę jednak, że ten filmik, który ukazał się w internecie z tej radości w szatni, to jest takie dla mnie zielone światło i pierwszy sygnał, że zaczyna być dobrze, jesteśmy dobrej myśli w kwestii obrony tego tytułu.
No właśnie, bo tak się zastanawiam, czy silny Górnik Łęczna to dla Pana dobra informacja?
Silny Górnik Łęczna to przede wszystkim dobra informacja dla trenera kadry, ponieważ sukces przychodzi tylko wtedy, kiedy jest dobra rywalizacja. Kiedy nie ma rywalizacji, nie ma przeciwnika, z którym można się mierzyć, to zawsze wtedy jest równanie do dołu. No, jeżeli jest godny przeciwnik i jest duża rywalizacja, to wtedy jest równanie do góry, więc myślę, że to jest najlepsza informacja dla trenera kadry narodowej.
Jaki był ten 2017 rok dla Medyka Konin? Wiadomo, Mistrzostwo Polski, Puchar Polski, ale Liga Mistrzów, przeciwnik bardzo wymagający, ale gdzieś te ambicje chyba też były nieco wyższe.
No myślę, że te ambicje upadły już po losowaniu. Nie zdziwię nikogo, jak powiem, że Olympique Lyon to najlepsza drużyna na świecie i tak naprawdę już wtedy wiedzieliśmy, że to jest koniec. No ten szklany sufit w Champions League, który po wygraniu turnieju kwalifikacyjnego jest jakby sygnałem do tego, aby coś zmienić i dlatego przedstawiciel Medyka brał ostatni udział w posiedzeniu Europejskiego Stowarzyszenia Klubów Piłkarskich, na którym ten temat był omawiany i działacze klubów piłkarskich zastanawiają się, czy nie zmienić formuły Champions League, czy aby nie wprowadzić po tym pierwszym turnieju kwalifikacyjnym grupowym kolejnej grupy i dopiero aby takie drużyny jak Olympic Lyon czy Wolfsburg dołączały jeszcze w późniejszej fazie.
Są szanse na to, żeby te pomysły przeforsować?
No jest duże parcie klubów europejskich, no jak do tego ustosunkuje się UEFA, to dopiero czekamy na odpowiedź.
Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Trzymamy mocno kciuki za piłkarki Konińskiego Medyka, przede wszystkim za obronę mistrzowskiej korony już nie po raz pierwszy z rzędu, no a później za udane występy także na europejskich stadionach. Mamy szczęście także do piłki nożnej w wydaniu pań, także do tej piłki nożnej halowej, czyli do futsalu, bo przecież poznaniak Wojciech Weiss jest szkoleniowcem naszej reprezentacji futsalistek. Pod koniec roku ta reprezentacja rozegrała kilka meczów towarzyskich. Najpierw był dwumecz z Finlandią. Posłuchajmy jednak rozmowie właśnie z Wojciechem Weissem o szczegółach tych wydarzeń.
No to na pewno oceniam negatywnie, no bo przegraliśmy oba mecze, natomiast nie podchodzimy do tego w jakiś tam krytyczny sposób, bo wiemy, w jakim byliśmy momencie wtedy. De facto dziewczyny grały bez ligi. Praktycznie my spotkaliśmy się w środę, a w środę dziewczyny jeszcze grały mecz ligowy na trawie, także no to przestawienie z futsalu na futsal trwa trochę. Mieliśmy też bardzo mało treningu, mieliśmy tylko 4 treningi przed meczem z Finlandią, z czego połowę musieliśmy tak naprawdę przeznaczyć na oswojenie, że tak powiem, dziewczyn znowu z futsalem, z piłką futsalową. Natomiast jesteśmy zadowoleni, że udało nam się zagrać z silnym przeciwnikiem, z zespołem, który jak sami trenerzy i sztab Finlandii przyznał, przygotowali się do tego meczu rok. Liga jest tam w pełni. Od 2 miesięcy intensywnie się do tego 2 meczu przygotowali. Także no byli troszeczkę innym miejscu. Myślę, że gdybyśmy mieli zagrać z nimi w styczniu, lutym, gdzie sezon u nas jest w pełni, to wynik byłby zupełnie inny.
W grudniu biało-czerwone wybrały się na Węgry na turniej wyszehradzki. Bardzo specyficzny turniej, bo gospodynie w nim nie zagrały. Jak to się stało?
Nie wiem. Gdzieś tam docierały nas informacje, że tam jakieś tam tarcia w związku. Nie wiem. Nie wnikaliśmy w to. Nie nasz problem, nie nasza sprawa. Chociaż faktycznie sytuacja troszeczkę dziwna. No szkoda, bo gdzieś tam Węgry zawsze były silną reprezentacją. Także szkoda, że nie udało się z nimi zagrać meczu towarzyskiego i zostało nam zagranie tylko meczu ze Słowacją i z Czechami.
Jeden mecz wygrany, drugi przegrany, ale te wyniki innych spotkań, wyniki waszych spotkań ułożyły się tak, że to ostatecznie pańskie podopieczne w tym turnieju triumfowały.
Cel osiągnęliśmy, jakby nie patrzeć. Jaliśmy tam z celem, żeby ten turniej wygrać i ten cel osiągnęliśmy. Nie chcieliśmy osiągnąć go w ten sposób. Nie jesteśmy do końca usatysfakcjonowani. Samym wynikiem, zwycięstwo w turnieju jak najbardziej. Natomiast chcieliśmy oba mecze wygrać. Natomiast gdzieś tam potwierdziło się to, że mamy problem z drugim meczem. Zawsze jak gramy 2 dni pod rząd, zawsze gdzieś jest w tym drugim dniu jest problem. Nie wiem, czy gdzieś tam brakuje nam sił. Nie wiem, no musimy to ze sztabem, że tak powiem, usiąść i to w jakiś sposób rozwiązać, no bo już któryś raz ten mecz drugi mamy słabszy.
Ten 2017 rok, jaki to był rok dla reprezentacji Polski?
Całkiem niezły, no. Przede wszystkim jesteśmy, istniejemy, graliśmy z dobrymi zespołami, bo graliśmy z Ukrainą, z Finlandią, teraz z Czechami, ze Słowacją, także uważam, że bardzo udany. Natomiast liczymy, że każdy kolejny będzie jeszcze lepszy.
No właśnie, jakie plany na ten 2018?
Mamy bardzo fajne gdzieś tam zaproszenia, bo i z Portugalii, i z Rosji. Jest duże prawdopodobieństwo, że będą eliminacje do Mistrzostw Europy, pierwsze w historii gdzieś tam w sierpniu. No wszystko, że tak powiem, dopiero jest na etapie tworzenia, także żadnych konkretów jeszcze nie mamy. Natomiast te plany zapadają się bardzo ciekawie.
za 18 minut, godzina 20 na antenie Polskiego Radia Poznań. Słuchają Państwo audycji w sportowym rytmie. W dalszym ciągu wątek piłkarski, choć ligi w naszym kraju, jeśli chodzi o Ekstraklasę, przypominamy, ruszają 11 lutego. Lech zacznie meczem w Gdyni z tamtejszą Arką. Później 18 lutego już tutaj mecz na Inea Stadionie z Pogonią Szczecin. A jeśli chodzi o te wielkopolskie rozgrywki, to ruszają dokładnie 10 marca od meczów ćwierćfinałów okręgowego Pucharu Polski. Liga rozpocznie się nieco później w tym regionalnym kształcie. No a my teraz sobie zajrzymy do jednego z mocnych klubów czwartej ligi grupy północnej. Jak tam sytuację w Tarnowie Podgórnym sprawdzaliśmy? Posłuchajcie Państwo.
W grupie północnej piłkarskiej czwartej ligi dzieli i rządzi Mieszko Gniezno, który jesienią wygrał wszystkie 17 spotkań, jest absolutnym liderem, no ale jest grupa pościgowa, która próbuje czasami liderowi punkty odebrać. Na czwartym miejscu Tarnowia, Tarnowo Podgórne, Zbigniew Trawka. Tracicie 20 punktów do lidera z Gniezna. Co tutaj będziecie wiosną próbowali ugrać? Gonić tego lidera?
Tak, oczywiście mamy takie plany, natomiast jesteśmy pod wrażeniem rzeczywiście Beniaminka z Gniezna, bo to jest rzecz rzadko spotykana na tym poziomie. Natomiast zrobimy wszystko, żeby tą grupę pościgową, że tak powiem, w niej nieustannie być i trwać, i żebyśmy, być może nie uda nam się dogonić lidera, bo rzeczywiście jest to przepaść, ale postaramy się zrobić wszystko, aby ta przewaga na końcu ligi była jak najmniejsza. Chcielibyśmy oczywiście w nowym sezonie jak najbardziej znowu wziąć udział i wybrać udział o to, żebyśmy do trzeciej ligi powrócili jako Tarnowie, bo takie mamy plany długofalowe w klubie.
Kibice odwiedzający stadion w Tarnowie Podgórnym mawiają, że chodzą na starego Lecha, bo można zobaczyć w akcji Zbigniewa Zakrzewskiego, Bartosza Ślusarskiego, Błażeja Telichowskiego. Ci doświadczeni byli Lechici, między innymi Lechici, cały czas grają w Tarnowi, będą grali wiosną?
Tak, będą grali wiosną. Przygotowaniami do rundy wiosennej zajmie się Zbigniew Zakrzewski. Jeżeli chodzi o Tarnowie, natomiast oni będą grali, natomiast nie planujemy kolejnego zasięgu, że tak powiem, byłych Lechitów. Myślę, że to nam już zdecydowanie wystarczy. Bardziej planujemy, aby młodzież, która trenuje od wielu lat w klubie, zaistniała w pierwszej drużynie.
Skład Tarnowi w tym sezonie to są ci doświadczeni Lechici plus też już grupa zawodników z Tarnowa?
Tak. Jest to miło powiedzieć, że to jest grupa szkolona od kilku lat w Tarnowie Podgórnym. Mamy bardzo dobre szkolenie młodzieży, bardzo nas to cieszy. W przyszłości myślimy, że to będzie trzon naszej drużyny. Mamy kilkanaście grup młodzieżowych. Mamy podział na grupy A i B i młodsze roczniki, w tym tych dzieci jest więcej. Bardzo nas to cieszy i musimy mocno pracować nad tym i pracujemy z władzami gminy, aby jak najszybciej warunki, które i tak w naszej gminie są bardzo dobre do prowadzenia tego typu zajęć, były jeszcze lepsze, żebyśmy mogli całą młodzież zmieścić po prostu.
Zbierający pierwsze trenerskie szlify Zbigniew Zakrzewski już zapędził swoich i kolegów, i podopiecznych do roboty?
Tak, zapędził. Skończyły się żarty. Będzie się starał jak najlepiej przygotować zespół do całej rundy. Chcielibyśmy, żeby wiosna była udana i metodycznie i spokojnie.
Baza sportowa wystarczająca w Tarnowie Podgórnym?
Pełnowymiarowych boisk troszeczkę nam brakuje, bo tak naprawdę tylko jedno z naturalną wierzchnią, główne boisko GKS Tarnowi, no, spełnia te warunki i pracujemy nad tym. Myślimy, że w najbliższej przyszłości będziemy mogli rąbka tajemnicy zdradzić. Być może szykują się nowe obiekty i będzie ta baza jeszcze lepsza.
Też organizujecie co roku jedną fajną inicjatywę, którą jest Balkar na Wołowy, i to też jest okazja, by zebrać trochę funduszy na klub, ale nie na seniorów, tylko właśnie na młodzież.
W tym roku organizujemy drugi już bal sportowca, więc śmiało możemy powiedzieć, że tradycja już zagościła w naszej gminie. W tym roku będziemy zbierali na sprzęt sportowy do pomiaru szybkości dla młodzieży, żebyśmy nie zwiększali po prostu stawek, które rodzice będą musieli płacić i płacą, bo tak to już jest w obecnych strukturach, że tak to się dzieje, ale żeby mimo wszystko młodzież miała jeszcze lepsze warunki do trenowania dzięki zakupowi tego sprzętu.
Rafał Kmiecicki, szef Wydziału Bezpieczeństwa WZPN.
Speaker to nie jest tylko ten głos, który słyszymy na stadionie. Jest to dość ważny człowiek pod względem bezpieczeństwa przede wszystkim, który może czasami zapanować nad emocjami wśród kibiców. Dlatego też idziemy ku temu, żeby to były profesjonalne osoby, przeszkolone. Dlatego też postanowiliśmy po raz kolejny wystartować z kursem speakera dla speakerów klubów od trzeciej ligi w dół, czyli te takie ligi, które sami Państwo wiecie, są chyba takie najbardziej budzące emocje wśród ludzi, bo to są małe społeczeństwa. Czwarta liga jest to już liga, w której wymagamy speakera, i to musi właśnie być speaker z uprawnieniami. My robimy kurs speakera na pakiecie Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jest to ładnie, dobrze, profesjonalnie zrobiony pakiet i dlatego niższe ligi jeszcze w tej chwili nie ma takiego wymogu, żeby speaker miał licencję. Natomiast widzę po dzisiejszym dniu, że i z niższych lig zgłosiło się kilka osób. osób i cieszy mnie to, bo no, tak jak powiedziałem wcześniej, chcą to profesjonalnie robić. Mimo tego, że pewnie już to robią, nie potrzebują tego dokumentu, natomiast widzę, że garną się do tego i na pewno ta wiedza im będzie przydatna.
Na takich różnych spotkaniach, przede wszystkim w kwestiach organizacyjnych w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej z klubami, staracie się także zwracać uwagę na to, by tym speakerom ułatwiać troszkę pracę, by mieli na przykład świetne nagłośnienie, z czym różnie przecież wiemy, bywa na piłkarskich obiektach.
Wiemy, że no, ja tak jak powiedziałem, są to niższe ligi, troszkę inne wymagania, dużo mniejsze pieniądze, natomiast my zawsze powtarzamy, że żeby coś robić, to trzeba być do tego dobrze przygotowanym, ale trzeba też dostać do tego dobre narzędzia. I tak jak pan wspomniał, będąc na spotkaniach z klubami, staramy się to przedstawiać właśnie w ten sposób, że czasami można zainwestować nieduże pieniądze, a naprawdę poprawić i komfort pracy, a co za tym idzie na pewno i bezpieczeństwo na boisku, bo tak jak wspomniałem, speaker to nie jest tylko głos. To jest osoba, która czasami no, musi zapanować nad sytuacją na trybunach. W przypadku, kiedy będzie to robił bez mikrofonu, bez nagłośnienia, no to jest takie działanie w próżni trochę. Dlatego staramy się nakłaniać i kluby, działaczy klubowych, nie tylko do tego, żeby inwestowali w piłkę, w sensie takim zawodników, wiadomo, sprzęt, ale również i w bezpieczeństwo i tutaj wszystkie. Słuchamy też oczywiście tego, co mówią i staramy się im też pomagać, przedstawiać, jak to zrobić, jak, co poprawić. No i przede wszystkim od tego jest Wydział Bezpieczeństwa.
No właśnie, chyba musi dbać o to, by cały czas takie modne hasło, bo piłka nożna pozostawała dyscypliną dla kibiców.
To jest chyba podstawa, meritum piłki, no bo piłka nożna bez kibiców mija się z celem. No, kopać możemy sobie piłkę, umówić się w 10 na Orliku i też sobie pokopać i też powiedzmy, że rozegrać mecz. Natomiast jeżeli nie będzie kibiców, no to moje zdanie jest takie, że no, po prostu no, robi się to bez sensu. Dlatego musimy zadbać przede wszystkim o to, żeby ten kibic czuł się w miarę komfortowo na tym boisku, czy tam na tym stadionie. Co za tym idzie, no włodarze klubów powinni też o to zadbać, żeby kibic chętnie przychodził, bo wiadomo, że im lepsza infrastruktura, tym chętniej ludzie na boisko przychodzą. Im się czują tam bezpieczniej, tym więcej ludzi będzie przychodziło, bo nikt nie przyjdzie na obiekt, gdzie no nie ma nic. Przysłowiowa stara ławka sprzed 20 lat, także nie dziwmy się temu, że nie chcą ludzie na takie obiekty już przychodzić. Trochę się zmieniła infrastruktura stadionowa, jest coraz lepsza, ale mówię, cały czas chcemy iść do przodu, chcemy pokazywać, wskazywać nowe kierunki, co można jeszcze polepszyć, aby ten kibic czuł się jak najlepiej, żeby czuł się jak u siebie w domu.
These
Jeszcze jesteśmy winni Państwu kilka końcowych wyników wielkopolskich drużyn. W Ekstraklasie siatkarek zakończyło się spotkanie w Pile. Enea PTPS pokonał Impel Wrocław 3-0 w setach 25-11, 25-21 i 25-18. Natomiast w Swarzędzu odbywały się dzisiaj derby Wielkopolski pierwszej ligi koszykarek. Lider Swarzędz pokonał Tęczę Leszno 71-59.
Jeszcze dwa wyniki z drugiej ligi męskiej koszykówki. W Częstochowie tamtejsi akademicy przegrali z Rawią Rawak Rawicz 68-73, a Politechnika Gdańska pokonała Biofarm Basket Suchy Las w drugoligowym meczu 103-95.
A żużel i koszykówka to najpopularniejsze dyscypliny sportu w Lesznie w minionym roku. Tak wynika z 39. plebiscytu na najpopularniejszych sportowców i trenerów Leszna i powiatu leszczyńskiego, zorganizowanego przez Panoramę Leszczyńską. Jego wyniki zostały ogłoszone w piątek wieczorem w Miejskim Teatrze. Czytelnicy tygodnika głosowali na ponad 200 zawodników i trenerów reprezentujących, uwaga, 29 dyscyplin. O rozstrzygnięciach plebiscytowych w Lesznie Jacek Marciniak.
Miejsce pierwsze. Najpopularniejszy sportowiec w 2017 roku. To przedstawiciel Fogołnia Leszno, Piotr Pawlicki!
Bardzo przyjemne uczucie odebrać taką nagrodę. Bardzo dziękuję za wszystkie oddane głosy. Wydaje mi się, że no sukcesami to tutaj chyba, co niektórzy widziałem, ten 9-latek mistrza świata zdobył, to na pewno sukcesami gdzieś tam, co niektórzy by może w tym kluby na pewno lepiej wyglądali ode mnie. Mimo, że ten sezon też w moim wykonaniu nie był zły, bo tam gdzieś drużynowy Puchar Świata i Mistrzostwo Polski z Unią Leszno, przy tym wygrane jedno Grand Prix. Także nie był najgorszy, ale oczekuję od ciebie dużo więcej i ciągle się spieszę, jest po sezonie, ale ciężko ludziom z boku wytłumaczyć, jak wygląda nasza zima, bo nasza zima wygląda tak, że wstaję o 8, jem śniadanie, jadę na trening, po treningu jem obiad, jadę na trening, wracam z treningu i później jeszcze jakiś trening wieczorem. Także czy ja wiem, czy nie ma sezonu? Dla mnie sezon się zaczął od początku grudnia. Robię wszystko z drużyną, by ten sezon był jeszcze lepszy jak tamten i będziemy bronić mistrza. Mam nadzieję, że te treningi, które się zaczęły już od początku grudnia z Tomkiem Skrypkiem, zaprocentują i że będziemy faktycznie mocni w tym 2018 roku.
Drugie miejsce. Kamil Hanaks, koszykówka, Jamalek z Polonia.
Potrzebował pan zaledwie kilku miesięcy, by podbić serca leszczyńskich kibiców.
Jest to bardzo miłe, że tak tutaj zostałem nagrodzony, natomiast ja swoje robię po cichu, trenuję ciężko, bo wiem, że dużo rzeczy przed nami, natomiast to też duża zasługa trenera, że odkurzył mnie i tutaj mogę się cieszyć koszykówką.
Ale nie żałuje pan swojej decyzji, żeby przyjść do Leszna?
Nie, broń Boże, bardzo się z tego cieszę, że koszykówka ponownie zaczęła sprawiać mi radość. Jestem gdzieś tam ważną postacią w tej drużynie, także tutaj duże gratulacje dla trenera, dla kolegów z drużyny, którzy też dużą robotę robią, żeby to tak wyglądało, i prezesa, który i kibiców oczywiście, że przychodzą na mecze. Nie wiedziałem, czego się spodziewać po pierwszej lidze, dopiero jesteśmy za półmetkiem, dużo jeszcze meczów przed nami, natomiast patrząc na to, co jest, jesteśmy w stanie, nie chcę wybiegać daleko, ale być niespodzianką tego sezonu.
Gratulacje dla wszystkich laureatów i także dla najlepszego trenera leszczyńskiego w 2017 roku. Chyba nie mogło być inaczej. Piotr Baron, szkoleniowiec żużlowców Fogołni Leszno, najlepszym trenerem w regionie leszczyńskim.
Bardzo sympatyczne są to podsumowania. Ten największy bal wielkopolskiego sportowca i rozstrzygnięcie 60. już plebiscytu redakcji Głosu Wielkopolskiego na najlepszych sportowców naszego regionu i najlepszego trenera w 2017 odbędzie się w piątek 2 lutego. Jeszcze można głosować. Sami jesteśmy ciekawi, jak zatem 2017 ta czołówka wielkopolskiego rankingu sportowego będzie wyglądać.
Coś mi mówi, że to się może nie pokryć dokładnie, ale być zbliżone do rozstrzygnięć leszczyńskich.
Całkiem możliwe, szczególnie jeśli chodzi o tę kategorię trenerską. Proszę Państwa, jutro pierwsze informacje sportowe na antenie Polskiego Radia Poznań o 6.05 i o 7.45. Wieczorem 19.05 i 22.05, a o 22.10, co już dzisiaj zapowiadaliśmy, spotkanie z poznańskimi żużlowymi skorpionami, prezes Arkadiusz Ładziński i trener, menedżer drużyny poznańskiego PSŻ-u, czyli Tomasz Bajerski. Jutro na żywo w tym studiu w sportowej arenie, czyli audycji na żywo, do rozmowy telefonicznej z Państwem także serdecznie zachęcam. A teraz, Grzegorz, najkrótsze podsumowanie sportowe dnia. Ma medal.
W skokach narciarskich, a dokładnie w lotach narciarskich na Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie nasza drużyna zajęła 3. miejsce. Skacząca, latająca dzisiaj w składzie Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Stefan Hula i Piotr Żyła. Złoty medal dla Norwegii, srebrny medal dla reprezentacji Słowenii, 3. miejsce Polacy, 4. miejsce reprezentacja Niemiec. Natalia Czerwonka zajęła 5. miejsce w wyścigu na 1000 metrów w Pucharze Świata w wyżwiarstwie szybkim w niemieckim Erfurcie. Najszybsza była Austriaczka Vanessa Herzog. Przypomniała o sobie Justyna Kowalczyk, zajmując 8. miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną podczas zawodów Pucharu Świata w biegach narciarskich w Słoweńskiej Planicy. Polskie hokeistki na trawie zajęły 8. ostatnie miejsce w halowych Mistrzostwach Europy w Pradze. Polki przegrały dzisiaj z Ukrainkami 1-3. No i niestety 8. miejsce oznacza spadek z elity do dywizji pierwszej A. Natomiast mistrzyniami Europy w hali zostały hokeistki Niemiec. Lasse Nielsen odchodzi z Lecha Poznań. Duński obrońca dostał zgodę na transfer i dzisiaj rano wyjechał ze zgrupowania w tureckim Belek. 2 bramki w meczu Bayernu Monachium z Werderem Brema, wygranym przez Bayern 4-2, strzelił Robert Lewandowski.
Gratulacje dla Roberta Lewandowskiego. My Państwu dziękujemy za wspólnie spędzone czasy w tym wydaniu audycji w sportowym rytmie. Program zrealizował Krzysztof Jankowski, a przygotowali i prowadzili
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy. Do usłyszenia.